Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie będziemy mówili o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wygląda Polska z perspektywy Krzemowej Doliny. To zdanie wielokrotnie w moim programie przytaczałem, że musimy dokonać wielkiego skoku z gospodarki, która jest odtwórcza, w kierunku gospodarki, która jest kreatywna, tworzy nowe produkty, wprowadza je do produkcji, sprzedaje i w ten sposób buduje siłę gospodarki. Czy uda nam się w najbliższym czasie takiego skoku technologicznego dokonać? To oczywiście pokaże czas, no ale wielkie starania trzeba czynić, aby Polska, tak jak powiedziałem, nie była odtwórcza, a była twórcza. W naszym studiu gość, profesor Piotr Moncarz ze Stanford University. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Panie profesorze, wprowadziliśmy ostatnio prawo, że każda zainwestowana złotówka w badania i rozwój, w nowoczesne technologie, będzie dawała 2 złote możliwe do odpisania od podstawy opodatkowania. Czy w pana opinii to rozrusza wprowadzanie nowoczesnych technologii do polskiej gospodarki?
To jest ogromny krok we właściwym kierunku. To jest krok, o którym jeszcze bardzo niedawno marzyliśmy tylko. Kiedy miałem przyjemność współpracy z programem Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, bardzo często wymienialiśmy czynniki, które mogą mieć znaczny wpływ na zmianę sytuacji innowacyjności w Polsce. I to był jeden z czynników na samej górze listy. I ogromnie się cieszę i gratuluję ustawodawstwu polskiemu przyjęcia takiej ustawy.
No właśnie, bo był pan jednym z współtwórców tego programu dla 500 najlepszych inwentorów, jak to się ładnie nazywa, z Polski, którzy odwiedzali amerykańskie uczelnie, odwiedzali Krzemową Dolinę. I co pan widział w tych młodych ludziach, którzy przyjeżdżali tam do pana, do Ameryki?
Widziałem w nich ogromny potencjał, bo jednak oni byli wybrani w korcu maku za pomocą konkursów. Bardzo, bardzo rozsądna ta metoda selekcji była.
No bo to nie była taka przeciętność.
To grupa elit uniwersytetów polskich i politechniki, i uniwersytetów technologicznych, przede wszystkim medycznych. Natomiast, co jeszcze w nich widziałem, to była ogromna frustracja. Ta niemoc, którą dostrzegali na uczelniach polskich. I stopniowo, wchodząc w tematykę tych miejsc, w których byli, czy to był Uniwersytet Stanforda, czy Uniwersytet Berkeley, czy Cambridge, dwie zdaje się grupy były w Cambridge, stopniowo oni zaczynali sobie tworzyć obraz, w jaki sposób mogą wpłynąć na zmianę. Ponieważ te 3 miesiące właściwie były w całości przepełnione dyskusją, co my z tym mamy zrobić, co tutaj widzimy.
Czyli jak przenieść to, co się realizuje w Stanach Zjednoczonych, tutaj do Polski, żeby stworzyć taką Krzemową Dolinę, żeby pobudzić uczelnie, jeśli chodzi o wprowadzanie pomysłów, wynalazków do produkcji.
Tak właśnie, chociaż odbiegłem troszeczkę od tego stwierdzenia, żeby stworzyć Dolinę Krzemową, bo niekiedy mamy takie zakusy różnych krajów, żeby nie pomawiać Chin o to, a przedtem Japonii, które siliły się o skopiowanie Doliny Krzemowej. A oczywiście Rosja ze swoim słynnym Skolkowo. My stworzymy własną Dolinę. Bzdura. Dolina Krzemowa to jest pojęcie abstrakcyjne. Ono akurat ma jakieś tam obszarowe określenie, ale to jest abstrakt kulturowy. I trzeba zrozumieć, na czym ta kultura polega i skorzystać z tych pewnych doświadczeń tej kultury i adoptować je do warunków własnej kultury.
To na czym ten abstrakt kulturowy polega?
Ten abstrakt kulturowy ma wiele elementów w sobie. Jednym z takich podstawowych elementów jest praca zespołowa. Indywidualizm nie tworzy wielkich przedsięwzięć.
Indywidualizm jest dobry w sztuce.
Indywidualizm jest dobry w sztuce, ale też oprócz malarstwa, sprawie. To w zasadzie już nie. Teraz indywidualizm jest potrzebny do tego, żeby się wyłonił jakiś przywódca grupy. Natomiast ten przywódca grupy może być liderem, ale nie wodzem. Wódz to jest indywidualista, a przy tworzeniu wartości kulturowo-gospodarczych trzeba lidera. I tego właśnie się uczyli topowicze, bo tak oni się chętnie nazywają, pracując w grupach, w zespołach. Oni byli z różnych uczelni, oni się w ogóle nie znali, z różnych kierunków. Najpierw musieli się nauczyć swoich nazwisk i skąd pochodzą i tak dalej, a potem
nauczyć się ze sobą rozmawiać.
Nauczyć ze sobą rozmawiać dopiero po jakimś czasie zaczynali dochodzić do tematów, które ich wspólnie interesowały, które ich jednoczyły, czy tematów zadanych w czasie zajęć w tym programie i zaczynali razem znajdować rozwiązanie. I to wytworzyło inne spojrzenie na rolę naukowca, lidera, niż to, jakie dają nam dosyć indywidualistycznie nastawione studia i w ogóle wykształcenie w Polsce.
Czy ta masa krytyczna tych 500 ludzi, którzy uczestniczyli w tym programie, może już coś zmienić w naszej gospodarce, polskiej gospodarce?
A odpowiedź na to jest bardzo łatwa. Nie tylko, że może, ale już zmienia, już zmieniła. Pojawiają się ustawy w Polsce, w których tworzeniu koncepcji tych ustaw, tworzeniu tych zmian, tworzeniu spojrzenia na uczelniach polskich, na pewne rzeczy, oni brali udział, a nawet oni wnosili takie projekty. Są dzisiaj już zajęcia w tematach, które nie istniały w Polsce przed programem Top 500. Zajęcia z design thinking, zajęcia z jakiegoś zespołowego prowadzenia zajęć i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które oni wnieśli. I oni są bardzo z tego dumni. I oni naprawdę są wciąż jeszcze napompowani tą energią. Po tylu latach. Niektórzy już 5 lat. I ta energia wciąż trwa.
Nie silmy się na budowę Doliny Krzemowej, tylko spróbujmy stworzyć taką kulturę współdziałania, wymiany poglądów, dochodzenia do ciekawych pomysłów, współtworzenia pewnej atmosfery, która pozwoli nam przełożyć badania, nasze pomysły na praktykę, na wdrożenie tego wszystkiego, co wymyślimy do produkcji.
Dokładnie tak, bo na tym polega innowacyjność. A panie redaktorze, rozgadałem się przy odpowiedzi na pana poprzednie pytanie, i zaczęliśmy mówić o pracy zespołowej. Jest jeszcze jeden bardzo ważny element. Jeśli chodzi o Dolinę Krzemową. I z tym mamy wciąż jeszcze problem w Polsce. Ten element po angielsku stał się takim hasłem topowiczów. It's okay to fail. To znaczy, jest zupełnie naturalne, że ci się nie uda.
Czyli przyzwolenie swego rodzaju nieudacznictwo. Próbuj, nie powiedzie ci się, ale może jedna z 10, z 20, 100 prób przyniesie rezultat.
Tu pan redaktor poszedł w trochę za semantykę. Nieudacznictwo ma zupełnie inne znaczenie niż nieudane doświadczenie. Nieudane doświadczenie. Jeżeli doświadczenie się nie udaje, to robię je inaczej i jeszcze raz próbuję. Oczywiście, jeśli jestem głupcem, to powtarzam to samo doświadczenie tak samo i zgodnie z zasadą, którą wygłosił Einstein, że jak to samo się robi i jeszcze raz, to należy spodziewać się tego samego wyniku. To jest głupota. Tego oczywiście topowiczom nie można nigdy zarzucić.
Ale u nas właśnie te nieudane próby są równością nieudacznictwa.
Tak jest.
I z tym musimy skończyć.
Z tym musimy walczyć. O zgrozo. W polskim kodeksie handlowym i tak dalej. To wszystko jest tam zakorzenione. Dyrektor przedsiębiorstwa, które bankrutuje z powodów jakichś obiektywnych, rynek się załamał, Chińczycy zalali rynek produktem i tak dalej i bankrutuje przedsiębiorstwo. Ten dyrektor tego przedsiębiorstwa jest obłożony najprzeróżniejszymi zakazami działania potem w tej samej
karami
roli w innych
i tak dalej.
To jest koszmar, to jest paraliżujące. To ludzie w przedsiębiorstwie, którzy chcą podjąć jakąś decyzję na temat wprowadzenia nowego, oryginalnego projektu, który może prowadzić do innowacji. Ale oni są sparaliżowani strachem, bo mu zarzucą niegospodarność.
To, co my mamy w tych biurokratycznych przepisach, nie skłania do ryzyka. A nie ma postępu, nie ma innowacji bez ryzyka.
Otóż to. I stąd to, od czego zaczęliśmy, ta ustawa na temat tych 2 złotych złotówki na B+R, na badania i rozwój. To jest genialne. Każdy rozumie, że nie może być badań, które...
Nic nie kosztują.
Które gwarantują, że wynik będzie pozytywny. No bo jeżeli gwarantują, że wynik jest pozytywny, to w ogóle nie należy tego badania robić. Należy zacząć produkować od razu, prawda? Czyli to jest zrozumiałe już. I to jest taki wielki wyłom. I ja jestem niezwykle podekscytowany wagą tej decyzji, żeby taką ustawę przeprowadzić.
A jak z pańskiego punktu widzenia, z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, wyglądają polskie uczelnie, polscy uczeni, polscy badacze? Ja wiem, że naukowca trudno namawiać do recenzji i ocen, ale...
Te pytanie jest w pewnym sensie pozwalające na gadulstwo dwugodzinne, a z drugiej strony troszeczkę śliskie.
Ale to ja bym inaczej je sformułował. Nie chodzi mi o ocenę ludzi, tylko mi chodzi o stopień zorganizowania owych uczelni, w jaki sposób one funkcjonują. Co pan, gdyby miał taką władzę, zmieniłby w polskich uczelniach, żeby zaczęły funkcjonować w pierwszej setce najlepszych uczelni na świecie?
Znaczy, o skromność zazwyczaj mnie nie pomawiają, ale tutaj byłbym bardzo nieskromny, gdybym próbował się na ten temat wypowiedzieć autorytatywnie, ponieważ mam ogromny szacunek dla takich instytucji jak KRASP, jak poszczególne jednostki rektorów, jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No, ale są pewne rzeczy, które zauważam.
Co by pan zasugerował?
Należy zmieniać. Część z nich się zmienia. Zmienia się układ władzy między senatem, rektorem. Rektor bardziej się staje zarządzającym tym przedsiębiorstwem, które się nazywa uczelnią. I uczelnia wraca do jakiegoś poziomu autonomii, którą powinna mieć uczelnia. Na pewno bym sugerował zmniejszenie biurokracji na uczelniach. Jest to koszmar polskich uczelni, jest to koszmar polskich studentów. Oni nienawidzą tej biurokracji, z którą się stykają na polskich uczelniach. Wszyscy studenci, z którymi się spotykam. Mój syn studiował w Polsce i jest zachwycony poziomem studiów medycznych, które skończył w Polsce. I bez przerwy słyszałem narzekania od niego i jego kolegów ze środowisk międzynarodowych na temat tej obsługi administracyjnej i jak się ich traktowało i tak dalej. To należy tępić rozgrzany do czerwoności żelazem, bo to jest wielka zakała polskich uczelni. To jest jeden element. Drugi element, chciałbym zasugerować, żeby eksperymentować ze studiami multidyscyplinarnymi. Dzisiejszy młody człowiek będzie zmieniał, w cudzysłowie, zawód przynajmniej 5 razy, aż przejdzie na emeryturę.
Czyli nie może być wyspecjalizowany, nie może mieć tych klapek na oczach?
Jak najbardziej unikać tego, rozszerzyć. Ja wiem, że to była kiedyś krytyka w stosunku do Amerykanów, że oni wiedzą coś o wszystkim.
A w rzeczywistości niewiele wiedzą.
Ale tak naprawdę, jak popatrzymy na wyniki i na elastyczność tego społeczeństwa do stosowania się do nowych wyzwań technologicznych i tak dalej, ja mówię o wykształconych Amerykanach. To jest dowód na to, że właśnie to jest właściwy kierunek.
Tym bardziej, że postęp technologiczny jest trudny do przewidzenia. W związku z tym musimy być przygotowywani na rewolucje, które będą się działy.
Twórczo. Studia muszą nas uczyć, jak być twórczymi. A te dodatkowe specjalności to są narzędzia, które mamy gdzieś tam w tym swoim kuferku z narzędziami. Ale nie możemy się koncentrować na narzędziach, bo prowadzi do produkcji rzemieślników. A nie po to mamy uczelnie, żeby produkowały rzemieślników. Są szkoły rzemieślnicze, które powinny produkować rzemieślników. To jest okej. Powinniśmy wrócić do tego tematu. Szkół rzemieślniczych. Ale na uczelni rzemieślników produkować, przepraszam bardzo, to jest pomyłka.
W naszym studiu, przypomnę, profesor Piotr Moncarz ze Stanford University. Teraz porozmawiajmy o pewnej dziedzinie, która ma być rozwijana w naszym kraju, a nazywa się elektromobilność. Dla wielu jest to wielkie marzenie, posiadanie elektrycznej Tesli. Kosztuje to masę pieniędzy, no i jeszcze nie wszędzie się da tym dojechać, bo nie mamy odpowiednich stacji, żeby zasilać te pojazdy, ładować i tak dalej. Ale czy w pana opinii to może być dziedzina, w której Polska może się wyspecjalizować?
Krótko, tak.
A długo?
A długo, kiedy zaczął się ruch wskazujący na to, że samochód elektryczny stanie się rzeczywistością, a ten ruch zaczął się tak naprawdę w Dolinie Krzemowej, mimo że w 1895 roku ponad 90% taksówek w Nowym Jorku było elektrycznych.
Rzecz mało znana.
Ale potem to znikło oczywiście, bo to było niepraktyczne, bo nie było technologii i tak dalej.
No a poza tym władze przejęły koncerny naftowe.
Pojawił się samochód spalinowy i pojawiły się wielkie koncerny paliwowe i na 100 lat było posprzątane.
Można było zapomnieć o elektryce. Tak.
No więc kiedy zaczął się ten temat pojawiać, ja zacząłem przyjeżdżać do Polski i o tym mówić. Również z Stopowiczami mówiliśmy na temat samochodu elektrycznego. Moja firma, bo oprócz tego, że jestem czynny na uczelni Stanforda, to również jestem czynny w firmie eksperckiej Exponent. Ta firma pomagała Muskowi budować jego pierwsze prototypy, więc ja widziałem, jak to się tworzyło i tak dalej. Przyglądałem się temu i sobie myślę, to nie jest znów taki siódmy cud świata. Trzeba pewnych zdolności manualnych, trzeba pewnych elementów, które są z półki, trzeba trochę wyobraźni i jest samochód elektryczny. Więc zacząłem tutaj przyjeżdżać z takim pomysłem. No i jakoś to nie trafiało na dobry grunt, Aż w pewnym momencie jacyś ludzie w polskim nowo tworzącym się rządzie obecnego układu postanowili, że to zostanie wdrożone jako program narodowy. No i mnie do tego programu doproszono. Ale tak jak powiedziałem, mieliśmy cały szereg spotkań w poprzednim rządzie, szczególnie przy gabinecie prezydenta Rzeczypospolitej. Ten temat był mocno omawiany. No jak to bywa, znów ten problem poniesienia ryzyka. Nie było tego, kto chciał wziąć to ryzyko na siebie. Teraz to ryzyko wzięło na siebie kilka osób. Szczególnie wicepremier Morawiecki się wychylił, obiecując jakieś niesamowite liczby tych samochodów. Jak się wychylił wicepremier, to wiadomo, że program rusza.
Powiedział, że milion samochodów będzie.
No, to jest poważna liczba. No i ja brałem udział w tworzeniu struktury firmy Electromobility Poland. Dlaczego Electromobility, a nie elektromobilność? Bo chcieliśmy, żeby to od razu było tak, żeby wszyscy w świecie wiedzieli, że Polska tworzy taki produkt, który jest światowy. Dlatego przyjęliśmy nazwę, która jest międzynarodowa. Electromobility Poland. No i dziś jestem w Radzie Nadzorczej tejże spółki Skarbu Państwa. Ona nie jest spółką Skarbu Państwa w sensie stricto. Spółki Skarbu Państwa złożyły się na stworzenie spółki Electromobility Poland S.A. O tak to trzeba określić. A że te spółki są wszystkie z sektora energetycznego, to powinno być zrozumiałe, ponieważ jest w ich interesie, żeby elektromobilność się rozwinęła, bo to będą ich odbiorcy. Bardzo proste. Dlaczego Polska ma szansę zaistnienia?
No właśnie, bo to jest najistotniejsze.
Polska ma mnóstwo małych przedsiębiorstw, które coś tam sobie dłubią, które mają jakieś produkty na takim sobie średnim poziomie, ale jeszcze nie światowym. A dlaczego tak się dzieje? Bo nie ma odbiorcy na ten ich produkt. Bo jak nie ma odbiorcy, to dlaczego ten mały przedsiębiorca ma inwestować ciężko zarobione pieniądze w ulepszanie swojego produktu? Teraz, jeżeli pojawia się odbiorca na ten produkt, czyli ten przemysł samochodu elektrycznego, no to ten przedsiębiorca, który ma, czy to ma fabrykę, powiedzmy, jakiegoś wymiennika, czy jakiegoś innego urządzenia, które jest potrzebne.
Sterownika na przykład, który służy do troli pracy gazu w silnikach spalinowych. Cała elektronika jest, ale to można ładnie przełożyć na prąd.
Te wszystkie elementy nagle są w kompetencjach polskich przedsiębiorców. Część tych elementów jest jeszcze na uczelniach. Przecież samochód elektryczny jest tylko krokiem pośrednim do samochodu autonomicznego. To jest tajemnica Poliszynela, więc sobie pozwolę tą tajemnicę tu wyjawić. A samochód autonomiczny to jest ogromna cybernetyka. A w cybernetyce mamy wspaniałych informatyków mamy. Jakie pole do popisu dla nich, zamiast być robotnikiem kolonialnym w wielkich firmach międzynarodowych elektronicznych, będzie mógł pracować w przemyśle polskim, tworząc polski przemysł, polski produkt. Czyli potencjał jest, zapotrzebowanie jest, rynek jest tak samo chłonny jak każdy inny rynek na świecie, bo każdy chce mieć, póki co każdy chce mieć samochód. A jak przejdziemy do samochodu, do car sharing, to również jeżeli ten samochód będzie mógł być polskiej produkcji, to będziemy się przy tym rozwijać. Jak przejdziemy do samochodu autonomicznego, jeżeli ta autonomia będzie made in Poland, to się będziemy przy tym rozwijać. Przecież cały czas mówimy o tym, w jaki sposób ci wykształceni, wielkim nakładem narodowym ludzie, bardzo dobrze wykształceni, merytorycznie bardzo dobrze. Możemy na ten temat mówić przez godzinę, jakie są dowody na to, że to wykształcenie jest bardzo dobre. W jaki sposób ci ludzie mogą się przyłożyć do rozwoju gospodarki Polski, a nie tylko zarobić tyle, żeby ich rodzinie się w miarę dobrze żyło. Po to, żeby coś takiego się stało, muszą być jakieś centra ssania. Elektromobilność to jest takie centrum ssania tej wiedzy.
Ale to jest idea. Na ile tę ideę uda się wdrożyć? Na ile uda się wprowadzić ją w życie? Czyli ta elektromobilność będzie i kiedy koniem pociągowym polskiej gospodarki.
Znaczy jeden koń takiej wielkiej gospodarki nie pociągnie.
No to
tutaj
tak.
Od razu.
Natomiast... No ale potem będziemy się zastanawiali nad kolejnym tak. I może uda się stworzyć ten polski zaprzęg.
Natomiast już dziś dużo się dzieje w tej dziedzinie. Są programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które wspierają właśnie te przedsiębiorstwa, o których mówiłem, w tym, żeby ich produkt się podciągnął do poziomu światowego. Są programy, które pomagają, a wręcz zmuszają uczelnie do współpracy z przedsiębiorstwami w rozwoju nowych rozwiązań. To wszystko razem zaczyna tworzyć infrastrukturę przemysłową, która razem po zintegrowaniu da nam polski samochód elektryczny. Więc już się bardzo dużo dzieje. Że nie wspomnę przemysłu elektrycznego autobusu. Przecież Solaris był autobusem roku, elektryczny Solaris był autobusem roku Europy.
I Solaris próbował także na ulicach Paryża autobus autonomiczny. Także przeprowadzał próby, jak się takie wielkie urządzenie zachowuje i okazuje się, że jeździ.
Oddzielny temat, na ile to jest praktyczne w tej chwili jeszcze. Natomiast pokazało, że są już firmy w Polsce, które myślą na poziomie światowej awangardy. Ursus pracuje, San pracuje, jakaś następna firma się tworzy, Polska Autobusów Elektrycznych, a w tej dziedzinie zaczynamy mieć markę.
Tak samo jak zaczynamy ugruntowywać swoją markę, jeśli chodzi o elektrowozy, czyli lokomotywy i tak dalej. No bo w Europie także jest promowany ten transport kolejowy i odpowiednie lokomotywy, odpowiednie składy muszą powstawać i tworzą się one w Polsce, czy w Bydgoszczy, czy w Nowym Sączu.
Tak jest. Także tutaj to nie jest tylko idea, o czym mówimy. To już jest coś, co się dzieje. To jest coś, o czym się mówi w każdym miejscu, w którym mam przyjemność być w Polsce. Nie jestem kimś, kto przyjeżdża z czymś, o kim nikt nie słyszał, tylko przyjeżdżam, mówimy dalej na temat, którym oni mówią bardzo często, nad tym pracują.
No bo taki elektryczny współcześnie, teraz samochód jest dosyć drogi. Co zrobić, żeby stał się atrakcyjny dla właściciela, czyli dla osoby, która zechce go kupić.
Z tym dość drogi to jest troszeczkę tak już prawie legendarnie.
No bo tak jak każdy nowatorski pomysł zawsze jest drogi na początku.
Ponieważ powiedzmy taka Tesla S, to jest piękna limuzyna elektryczna, zabawka, cacko, niesamowite.
Jeździ pan to?
Tak. Kosztuje to około, powiedzmy umownie nazwijmy to $100,000, prawda? To jest wariactwo zupełne. No ale ludzie różne zabawki sobie kupują, no więc to jest wariacka zabawka. Natomiast Tesla już dzisiaj wypuściła seryjnie produkowany samochód Tesla 3, który na zewnątrz właściwie niczym się nie różni od Tesli S. Ma trochę inne osiągi, ma trochę inne wykończenie wewnątrz i kosztuje $33,000.
Czyli niedługo może kosztować 10 czy 5.
Czyli jedna trzecia. Znaczy 10 czy 5 to nie jestem pewien, bo opony ileś tam kosztują. Potem mamy Nissan Leaf, a potem mamy jakiegoś Forda, a potem mamy jakiegoś Chevroleta Bolt. To są wszystko samochody na poziomie middle class, czyli klasy średniej poniżej. Za chwilę Volkswagen się ograża, że zaleje nas jakimś takim tym ludowym samochodem swoim elektrycznym. Ta cena będzie spadała w dół. Takim bardzo podstawowym elementem, który tą cenę przez jakiś czas będzie trzymał, to jest cena oczywiście akumulatorów. Ale już dziś akumulatory, od kiedy Tesla zaczęła produkować Tesla S masowo do dziś, to jest 5 lat raptem, czy nawet trochę mniej, to już jest prawie połowa. I mówi się, że w najbliższych 3 do 5 latach to spadnie znów o połowę. A mówi się o tym, że być może ten litowo-jonowy to nie jest aż taki coś niepodważalnego, bo już zaczyna się coraz częściej mówić o akumulatorach organicznych, które w ogóle zrewolucjonizują całe pojęcie akumulatora, czasu ładowania, długości życia akumulatora itd. Także to są rzeczy rewolucyjne. Czego nie wolno robić w tej sytuacji? Usiąść i czekać i obserwować, co to będzie i potem spróbować dogonić pociąg. Nam nie wolno gonić pociągów. Wszystkie gonienia pociągów kończą się niepowodzeniem. My musimy jechać pociągiem, który pędzi równolegle z tymi drugimi. Będą wpadki. Będą nieudane projekty. Ale nie będziemy nieudacznikami, którzy przegapili historię.
Ale pytanie, jak możemy wzmocnić ten rynek? Bo on musi na początku być w jakiś sposób impulsowany, żeby stworzyć odbiór tych pojazdów jeszcze na tym etapie, kiedy one są w miarę drogie.
Część zadań Electromobility Poland, tej firmy, jest również praca nad tymi tematami. I to jest praca bardzo mocno związana, że tak powiem, z ręka w rękę z działaniem rządu polskiego w tym kierunku, gdzie jest komitet międzyministerialny, który opracowuje ustawy, które wzmocnią ten rynek, jak pan redaktor to nazwał. Na przykład ustalamy, że samochód elektryczny może parkować bez opłaty za parking. No, takie proste, prawda? Tylko zaraz, ten parking należy do miasta, a nie do rządu w Warszawie. A miasto żyje z tych opłat. Czyli jak to ma się teraz mieć do miasta? Czy trzeba się dogadać z miastem, prawda? Czy z gminą? Teraz samochód elektryczny może jeździć po pasie busowym. Zaraz, ten pas busowy w mieście nie należy do kogoś w Warszawie. Znów trzeba się dogadać. Ładowarka. Wolno ładować z kabla wyrzuconego przez okno w swoim bloku. Prawda? Zaraz. Jak wyrzucimy 3 takie kable, to następna włączona pralka spali podłączenie całego bloku. To trzeba rozwiązać. Jakieś regulacje. Gdzie ustawiać stacje ładowania? W jaki sposób będziemy opłacać za to? Dzisiaj płacimy za prąd w Białymstoku do przedsiębiorstwa, które nam dostarcza prądu i z nimi mamy kontrakt. A jak pojadę do Gdańska i naładuję swój samochód, z kim mam kontrakt? W jaki sposób płacę?
To takie prozaiczne rzeczy, z pozoru.
I stąd cały szereg ustaw, nad którymi bardzo intensywnie się pracuje w tej chwili w Polsce, jest przygotowywanych, debaty się odbywają i tak dalej. I to jest ogromna robota i bardzo dynamicznie się posuwająca.
I to może wzmocnić ten rynek.
To wzmacnia ten rynek, to zachęca oczywiście. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, możemy usiąść i zaczekać, aż nam sprzedadzą te samochody już gotowe i ładowarki nam zainstalują przy okazji i tak dalej, tylko wtedy będziemy po prostu konsumentem, który będzie tylko wydawał swoje pieniądze, nic na tym nie będzie zarabiał, tylko wydawał swoje pieniądze. To będzie tragiczne niedbalstwo z naszej strony.
Panie profesorze, i już na zakończenie. Czy program 500 innowatorów będzie kontynuowany, czy powinien być kontynuowany, czy rząd powinien tę inicjatywę odtworzyć, wznowić? Jak pan sądzi?
Trudno się spodziewać, że będę obiektywny w tej sprawie. Jestem zakochany w programie Top 500, jestem zakochany w tych 500 topowiczach, ale z drugiej strony, będąc realistą, nie bardzo widzę możliwość, żeby rząd znów wysupłał taką dość pokaźną sumę pieniędzy i wysłał następną 500, chociaż bardzo chciałbym. Natomiast program podobny do tego, zbudowany trochę inaczej, dla przedsiębiorców jest koniecznością, ponieważ dziś na uczelni mamy 500 topowiczów, którzy wiedzą, że przyszłość uczelni zależy od ich współpracy z przemysłem. Ale przemysł mówi, z uczelniami nie da się pracować. I trzeba teraz wziąć tych z przemysłu, pokazać im, w jaki sposób można pracować z uczelniami, stworzyć również taką kulturę współpracy i wtedy, jak to się zazębi, to przy dobrych polskich uczelniach, przy przedsiębiorcach polskich, którzy przeszli przez niesamowitą szkołę historii w ostatnich 20 paru latach, mamy szansę na stworzenie bardzo silnej gospodarki.
Czyli teraz powinniśmy zainwestować w przedsiębiorców, otworzyć im głowy, żeby zobaczyli, jak to funkcjonuje i jakie pieniądze może dać taka współpraca właśnie z uczelniami, z badaczami, z ludźmi, którzy kreują postęp technologiczny.
Tak właśnie powinniśmy zrobić.
Gdzie powinniśmy znaleźć te pieniądze? Czy to rząd, czy na przykład sami przedsiębiorcy powinni taką skarbonkę wyłożyć i swoich najlepszych wysłać?
Otóż to. Te pieniądze nie muszą być wielkie. Tego przedsiębiorcę należy tylko troszeczkę zachęcić.
A może skorzystać z tego, co rząd wprowadził, że taka wizyta czy udział w takim programie 500 najlepszych innowatorów, przedsiębiorców będzie mogło złotówkę wydaną na taką podróż.
B plus R.
Będą mogli odliczyć 2 złote od podstawy.
Fantastyczny pomysł.
Ale to pokazuje, że to jest niezbędne. To jest niezbędne, żeby tą infrastrukturę taką sprzyjającą rozwojowi technologii trzeba tworzyć.
To jest w tej chwili problem nabrzmiały do maksimum. Wiem, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju stara się coś z tym robić, żądając, żeby występujący po grant pokazywali, że współpraca między uczelnią i przedsiębiorstwem.
Jest.
Ale to za mało. Mnie nie chodzi o granty. Mnie chodzi o tą codzienną współpracę. Tą codzienną współpracę, gdzie firmy będą się zwracały kolegialnie do uczelni, mówili, to są problemy, które naszą gałąź przemysłu męczą. Zajmijcie się tymi problemami, a my się zrzucimy do tej kasy, a my będziemy z wami współpracować i tak dalej. I tego nie ma, tego brakuje, bo ten przedsiębiorca mówi, ja im dam dzisiaj 5 złotych i za 2 lata mi przyślą sprawozdanie. Mi tego nie potrzeba.
Mi potrzeba pomysłu, mi potrzeba produktu.
Dialogu, współpracy. Mi potrzeba tego, żeby on był zaangażowany, czy ona była zaangażowana ze mną. Trzeba mi tej empatii. Empatii między moimi problemami i ich zdolnościami. I wtedy będziemy mogli być wspólnie twórczy. Czyli znów praca zespołowa, tylko na innych poziomach. Na poziomie nauki i gospodarki.
No, ale po jednej i po drugiej stronie muszą być ludzie, którzy mówią tym samym językiem, którzy potrafią rozwiązywać problemy, a najistotniejsze to współdziałać.
Otóż to. I dlatego sądzę, że program Top 500 przedsiębiorców byłby bardzo dobrym programem. Czyli Top 500 Innovators, Top 500 Entrepreneurs razem tworzy Top Economy.
To mamy już hasła, mamy pomysły, teraz powinniśmy przystąpić do realizacji, bo tak jak powiedziałem, musimy tę zwrotnicę przełożyć z pozycji odtwarzanie na pozycję tworzenie.
To, co pan redaktor nazywa tak ładnie, inteligencko odtwarzaniem i tak dalej, to ja nazywam prostacko gonieniem pociągów. Musimy przestać gonić pociągi. Musimy mieć własny pociąg, który będzie jechał z taką samą szybkością jak te inne, albo jeszcze szybciej.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Naszym gościem był pan profesor Piotr Moncarz ze Stanford University. Dziękuję państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.